Słuchajcie, rozpoczynamy dalszą część studium na temat Ojca, Syna i Ducha Świętego w liście do Tymoteusza pierwszym. Skończyliśmy dwa rozdziały. I co pamiętacie z drugiego rozdziału? Co pamiętacie z drugiego rozdziału? Czego się o Bogu dowiedzieliśmy?
Że jest Zbawicielem.
Jest na upodobaniu w modlitwach do wszystkich.
Tak.
Jestem celem jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni.
Czym to się objawiło, że chce, żeby wszyscy byli zbawieni? Jak to można zobaczyć i udowodnić, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni?
Jezus Chrystus umarł za wszystkich grzeszników.
I czym to się w praktyce objawia?
W praktyce, że tak. Każdy, który uwierzy, będzie zbawiony.
No właśnie.
I że jest wolny od grzechu.
Każdy może zawołać do Boga i z tego skorzystać.
Przygotował i tylko od człowieka zależy, czy przyjmie dar łaski od Boga, czy nie. Każdy człowiek może z tego skorzystać. Droga została nowa otwarta.
I to jest dowód na to, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Każdemu dał szansę, tylko teraz pytanie, czy człowiek w swoim sumieniu chce to przyjąć, czy będzie chce dalej żyć po swojemu. Ale możliwość jest dla każdego. Otwarta droga jest dla każdego. Więc Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni.
Okup, o którym mówiliśmy, tak? Został złożony za wszystkich, a nie za wybranców jakichś tam. Tekst mówi, że za wszystkich.
Tak. Co daje ten okup, wykup? Z czego on wykupia? O tak byśmy powiedzieli. Z czego wykupia, tak?
Bo... Od władzy grzechu.
Spod władzy grzechu, właśnie.
Z niewolnictwa grzechu.
Więc ofiara Jezusa Chrystusa została złożona w zamian za wyzwolenie od grzechu. Czyli dzięki tej ofierze człowiek zostaje wyzwolony od grzechu.
To jest jest śmierć.
Słucham?
Zapłatą.
Zapłatą. Zapłata jest karą, ale zapłatą. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Zapłatą. Zapłata za grzech. Tak, czyli to jest twoja wypłata. Ty sobie swoim życiem zarobiłeś na to. Tak? Ale to jest jednocześnie kara, no nie jest to nagroda, tak? Ale trzeba pamiętać, że ta wypłata jest karą, ale to jest wypłata. Człowiek zapracował sobie w cudzysłowie na to życie, na to, co będzie robił w wieczności, tak? Przyjął dar łaski, nie będzie wypłaty. Nie przyjął daru łaski, będzie wypłata. Za jego życie, za jego uczynki. To w liście do Rzymian jest. Więc tak jak było w... Bo to jest podobne, słuchajcie, ten okup to jest coś podobnego, bo list do Hebrajczyków, ja jeszcze tylko w skrócie powiem, bo już nie chcę rozwijać tematu, bo chciałbym tylko to skrócić, żeby pokazać, o co chodzi, żeby nie rozbudowywać tematu, bo zmieniając temat w ogóle na jakiś inny, tak. Chodzi o to, że list do Hebrajczyków mówi, że te ofiary ze zwierząt składane, tak, one nie mogły gładzić grzechu. Ale jest to pewien obraz na ofiarę Jezusa Chrystusa, która też jest ofiarą za grzech. Krew musiała być przelana. Tak samo jak przymierze musiało zostać zapieczętowane w jaki sposób? Przelaniem krwi. Więc kiedy człowiek zgrzeszył, to przychodził do kapłana ze zwierzęciem, z kozłem, z cielakiem, tak? Kto był biedny, coś innego przynosił. I ta ofiara była składana. I co sprawiała, że ten człowiek, jeżeli robił to w czystości serca, Bóg uznawał go za sprawiedliwego z tego grzechu, który popełnił. Tak? Ale ona nie mogła gładzić grzechów. Jezusa ofiara gładzi grzech. I teraz ona wyzwala tego, ten człowiek za chwilę znowu popełniał grzech. I list do Hebrajczyków też o tym mówi. No bo to co roku tylko przypominało o grzechach. Ona nie sprawiała, że ten człowiek od tej momentu zaczynał żyć nowym życiem.
Tego kapłan wielokrotnie musiał.
Dokładnie, i za siebie, i za lud. Ta ofiara to jest cały czas ofiara, to nie jest ktoś za kogoś. To jest cały czas ofiara. Ona, złożona raz, powoduje, że człowiek, który uwierzył, jest wyzwolony z tego grzechu. On już nie jest niewolnikiem, jak mówi list do Rzymian. On może żyć nowym życiem. I o tym tu jest mowa. Jezus wydał siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie. Dlaczego? Bo każdy może tego doświadczyć. Każdy może tego doświadczyć. Oczywiście wybór należy do człowieka. Czy odpowie na Boży głos, czy nie. Więc w tym sensie to jest okup. Rozumiecie? To jest cena zapłacona za coś. W zamian za coś. Za wyzwolenie z grzechu. W tej kwestii to jest okup, tak? I przeczytaliśmy szereg wersetów, jak gdyby, żeby zobaczyć, o co chodzi, tak? Te fragmenty zostały przeczytane. Grzesio dzisiaj do mnie zadzwonił. Kapuściński mówi, że no, mówi, dzisiaj słucham, mówi normalnie, oczy mi się otworzyły na te, że to nie ja na krzyżu, że nie ma tej zamiany w ogóle, że to mówi zupełnie o coś innego, mówi, nagle mi się wszystko zaczęło układać, niby gdzieś to mówi człowiek gdzieś wiedział, ale mówi, nagle się to wszystko poukładało, że to nie o to chodzi, także gdyby ten temat widzę, że układa pewne rzeczy. I Grzesio jak gdyby jest zbudowany tym. Także cieszę się, że jak gdyby studiując list do Tymoteusza, możemy te sprawy omawiać. Czyli rozumiem, że jak gdyby po zastanowieniu rozumiecie ten drugi rozdział. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Coś wam się nasunęło? Chcielibyście wrócić? Powtórzyć coś? Jeśli nie, to idziemy dalej.
No. Właśnie, że te poszczególne wersety, które patrzyliśmy, które są w tym temacie, to my je studiujemy przy okazji właśnie innych listów i wtedy też je omawiamy, tak? No bo to nie jest tak prosto wytłumaczyć. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus i tak dalej. No, to co, Paweł w ogóle nie żyje, go nie ma.
Albo został ukrzyżowany, jak on nie został ukrzyżowany.
Właśnie. Tak? Właśnie. I to wiele by można na ten temat mówić, ale my to studiujemy wtedy, kiedy omawiamy też dany list, dane miejsce i się pochylamy nad konkretnymi wersetami, żeby je dobrze zrozumieć, a nie żeby zrozumieć je opacznie, albo jak co po niektórzy robią, budują jakąś teologię, no i wtedy tylko wybrane wersety podają, tak? A te niewygodne nie podają. No, ostatnio słyszeliśmy, mniejsza o to, kto powiedział, ale jeden pastor, tak słyszeliśmy, jest nauczanie i z Dziejów Apostolskich i słuchajcie, jak to apostoł Paweł, on trenował, on się uczył głosić Ewangelię i on dopiero w którymś tam momencie, dopiero on już tak właściwie, a ja wyciągam od razu Dzieje Apostolskie, i patrzę, mówię, ale zobacz, osobie, która mi to mówi, mówię, zobacz, przecież tam jest napisane, że Paweł został ochrzczony, tak? On przejrzał, tak? Został ochrzczony i on poszedł od razu do synagogi głosić Jezusa, że jest Synem Bożym. To mówię, to pytam, to co? To źle zrobił. On nie miał kwalifikacji, on nie miał uprawnień, on nie miał treningu, on nie był przygotowany, a on poszedł od razu. To, że Paweł później musiał spotkać się z apostołami. To, że Pan Jezus mu wiele rzeczy pokazywał, wszystko prawda. Ale on w ponadnaturalny sposób został nawrócony, tak? I w ponadnaturalny sposób, w cudowny sposób mógł głosić Ewangelię od razu. Nie musiał żadnej szkoły kończyć i żadnego treningu odbywać. I wiecie, co ta osoba mówi? I ta osoba, która to mówi, a pastor tego miejsca nie przeczytał. Ja mówię, no bo był niewygodny, bo obalił całą tą teorię od razu. I tak się dzieje z takimi wersetami również. Ktoś podaje, pozornie wydaje się, że jest okej, ale czy przestudiowałeś cały temat? Czy wiesz, co inne miejsca Pisma mówią? Czy ty na pewno dobrze ten werset rozumiesz w porównaniu z innymi? No i wtedy czasem zaczynają się schody.
Tak, dlatego ważne, żeby zrozumieć, co jest w tym miejscu mowa, bo niektórzy biorą te same fragmenty, ale próbują na ich podstawie tworzyć własne nauki, własne teorie i to wtedy jest problem, ponieważ przyjmujemy coś takiego bez zastanowienia.
Tak.
Wtedy trzeba się zastanawiać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może sobie sprawdzić, poczytać, czym jest teologia zastąpienia. To nie jest nauka zgodna ze Słowem Bożym, ma wiele mankamentów, wiele wątpliwości, ale została stworzona na podstawie tych fragmentów, które my rozważamy. Tylko zupełnie inaczej to zostało zinterpretowane. Okej, słuchajcie, idźmy w takim razie dalej. Mamy rozdział trzeci. Przeczytamy sobie rozdział trzeci i będziemy patrzeć, co jest w rozdziale trzecim o Bogu. O każdej z osób Boga. Bo to już widzimy, prawda, w tekście, że Bóg to Ojciec, Syn i Duch Święty. Bóg jest trójjedyny, Bóg jest odwieczny, Bóg nie ma ani początku, ani końca. Jest, jak samo sobie mówi w Księdze Izajasza bodajże, ani przede mną nie stworzono Boga, ani po mnie się nie stworzy. Ja po prostu jestem.
Nie ma innego.
Wszyscy bogowie są tworem, dziełem rąk ludzkich. Ja jestem. To czytajmy może ten rozdział trzeci, jakby ktoś chciał głośno przeczytać.
Ja
i będziemy, proszę.
Wiarygodne to słowa, jeśli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrej pracy. Biskup ma więc być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niełakomy na brudny zysk, ale opanowany, niechciwy, niechciwy, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku. Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł proszyć się o Kościół Bożym? Nie nowicjusz, żeby nie wbił się w pychę i nie wpadł w potępienie diabelskie. Musi też mieć dobre świadectwo od tych, którzy są na zewnątrz, żeby nie ściągał na siebie hańby i nie wpadł w sidła diabła. Diakoni także mają być poważni, niedwulicowi, nienadużywający wina, niełakomi na brudny zysk, zachowujący tajemnice wiary w czystym sumieniu. I niech będą najpierw wypróbowani, a potem niech służą, jeśli są nienaganni. Ich żony także niech będą poważne, nie rzucające oszczerstw, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami. Ci bowiem, którzy dobrze pełnią służbę, zyskują sobie zaszczytny stopień i wielką śmiałość w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. Piszę ci to, mając nadzieję, że wkrótce przybędę do ciebie, a gdybym się opóźniał, piszę, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podporą prawdy. A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały.
Okej, dziękuję. No dobrze, to w takim razie po kolei. Co mamy o Bogu tutaj? Gdzie mamy o Bogu?
W piątym.
Co mamy w piątym?
Tam jeszcze chciałem tylko powiedzieć, bo jak mówiliśmy z poprzedniej lekcji, to chyba nie powiedzieliśmy jeszcze tej ważnej rzeczy. Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.
Tak.
To sobie nie przypomnieliśmy. Ja chciałem i teraz sobie przypomniałem.
To proszę.
Właśnie. To, co powiedziałem. Czyli jest pośrednik, to dużo mówiliśmy o tym. Człowiek, Chrystus, Jezus. I dużo mówiliśmy, dlaczego na to człowieczeństwo jest zwrócona uwaga. To jeszcze
że tu nie chodzi o Boga Ojca, tylko o Boga jako Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Tak, tak.
A Jezus ma natury dwie, boską i ludzką.
Tak, wyraźnie tak? To w tym
jako człowiek jest pośrednikiem. I mówiliśmy sobie, dlaczego. Dobrze. Pamiętajmy jedno, że tak samo Ojciec umiłował ludzi, jak i Syn, bo często jest tworzony taki obraz, że Syn to taki dobry, wspaniały, Ojciec surowy i ten Syn próbuje udobruchać Ojca, co jest fałszywym obrazem Boga, ponieważ mówi o dwóch Bogach, nie o jednym. Więc takich, wiecie, teorii ludzkich jest bardzo dużo i my musimy pamiętać o tym, że Bóg jest miłością i tą samą miłość okazuje Ojciec, Syn i Duch Święty. Nie ma tak, że tam różnie, wiecie, jest i to też jest bardzo ważne, żebyśmy widzieli obraz Boga miłosiernego, takiego, który chce usprawiedliwić grzeszników, ale ten Bóg to jest zarówno Ojciec, Syn, jak i Duch.
Ale to jest od razu sprzeczne w ogóle twierdzenie, tak? Dawkinsa i innych, że właśnie no Jezus, no to tak, on miał taką lepszą naukę, a Bóg to nie, bo w tym Starym Testamencie tam kazał wyrzynać i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest sprzeczne, bo jakże, bo to pomija, że Jezus został posłany przez Ojca. No to jak zły, niedobry ojciec mógłby posłać kogoś tak dobrego i wspaniałego, żeby on zbawił ludzkość i głosił przesłanie miłości. Tak. No przecież on by nie posłał. On by posłał surowego, takiego, który wszystkich chce tylko wytracić i nic... prawda? To by było...
Tak jak mówiliście tydzień temu, zły, niedobry mógł posłać tego nie siebie, tylko...
Tak, kogoś innego, tak, a nie siebie,
Bogiem,
tak?
Jeżeli nie byłby Bogiem. Filozofia antytrynitarna.
Pytanie, jakie było zamierzenie Ojca? A zamierzenie Ojca jest takie, Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął, albo żeby każdy był zbawiony. I dlatego został posłany Syn Boży. Dlatego, że Ojciec jest miłosierny, łaskawy, nierychły do gniewu, tak? A wtedy, kiedy trzeba, to potrafił świat zalać potopem. Taki jest Bóg.
Tak. Tak, i tu też czytaliśmy fragmenty, słuchajcie, z Koryntian, z Rzymian, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, tak? Że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, to co jest w Tymoteusza, prawda? Słuchajcie, no mamy tutaj, że jest Kościół Boży, tak? Ale połączmy to może z wersetem 15, słuchajcie, żeby powiedzieć nie tyle o Kościele, co o Bogu, tak? Jest Bogiem żywym, tak?
I ma Kościół.
Mm-hmm. Jest Bogiem żywym. To, co sobie już powiedzieliśmy o Bogu żywym, to już sobie powiedzieliśmy, tak? Że Bóg jest żywy. Dlaczego? Dokładnie, to co sobie powiedzieliśmy, że to jest żywy Bóg. To nie jest Bóg zrobiony z drewna, Bóg namalowany, Bóg wyrzeźbiony.
Bóg, który słyszy, który widzi,
tak,
który wszystko może uczynić.
Tak, który jest Bogiem działającym. Bóg żywy.
I ma dom w Kościele Bożym.
Ma dom. On nie mieszka, on ma dom. Ma dom. Ma dom. Zaraz sobie to omówimy, słuchajcie. Natomiast co jest ważne, jest Bogiem żywym, bo On żyje. On żyje. W odróżnieniu od innych bogów, którzy nie są martwi, których trzeba nosić, przestawiać, bo On nie jest w stanie sam przejść.
Kurz z nich wycierać.
Słuchajcie, świątynie jak stały, tak, i w nich stali różni wyrzeźbieni bogowie, to oni się nie ruszali. Tam musiał być ktoś, tak jak Dagon. Przychodził ten, to Dagon upadł i się rozpadł na kawałki. Trzeba go pozbierać i skleić. Tak? Bo nie dało się nic zrobić z nim. Dlaczego? On się sam nie mógł obronić. Nie można nic z nim zrobić. Taki Bóg pada na ziemię, pęka, rozpada się i koniec. I kto musi mu pomóc? Człowiek. Ten Bóg pomaga człowiekowi. Jemu nie trzeba pomagać, jemu nie trzeba usługiwać. On jest Bogiem, który ma wszystko.
Otwórzmy 40 rozdział Izajasza. Które wersety?
Już momencik. Od 13 może, proszę, niech ktoś przeczyta. Albo od 12. To zmierzył swoją garścią wody i pędzią wytyczył granice niebiosom. A kto korcem odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi? Kto kieruje duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu? Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi. Oto wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku. Nawet Libanu nie starczy na ogień ofiarny, na jego zwierzynę na całopalenie. Wszystkie narody są niczym u niego, uważa je za pustą nicość. Z kim więc porównacie Boga? Jakie podobieństwo mu przeciwstawicie? Czy bałwana, którego ulał rzemieślnik, a złotnik powlókł złotem i przylutował srebrne łańcuszki?
Dalej.
Dalej? Mhm. Kogo z powodu ubóstwa na to nie stać, odbiera sobie drzewo niepruchniejące, wyszukuje sobie zręcznego rzemieślnika, aby sporządził bałwana rytego, który się chwieje. Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi? Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze. Rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. Książąt obraca w niwecz sędziów ziemi unicestwia. Zaledwie ich zaszczepiono, zaledwie ich zasiano, zaledwie zakorzenił się ich pień w ziemi, gdy powiał na nich, usychają, a burza unosi ich jak plewę. Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy, mówi święty.
Okej, okay, dziękuję. Więc to jest Bóg żywy.
A nie martwy.
Tu jest porównanie między Bogiem żywym i Bogiem martwym. Bóg żywy się z nikim nie naradzał, jest jeden. Nawet obrazu jego nie można stworzyć, bo nikt go nie widział. On stwarza, on obracza w niwecz, on nagradza, on wszystko stworzył. A w kontrze jest Bóg martwy, którego stworzył człowiek, ale który się nie rusza, chwieje się, tak, jak trzeba go dobrze ustawić. Jest piękny, przyozdobiony po ludzku, ale to jest martwy twór rąk ludzkich. Dlatego ten Bóg, o którym tu jest napisane w Tymoteusza, jest Bogiem żywym. To jest Bóg żywy. I on ma swój dom, kościół. Filar i podwalina prawdy. Tak? I teraz zobaczmy sobie Efezjan. 3 rozdział. Efezjan 3 rozdział, 13-21. Efezjan,
dzieci, ciszej z tymi klockami, ciszej.
3 rozdział. Efezjan 3 rozdział. Od 14-21.
Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę, aby według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Jego Ducha, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość, i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, Jemu niech będzie chwała w Kościele przez Jezusa Chrystusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków.
Komu niech będzie chwała w Kościele tutaj jest? Przez Jezusa Chrystusa.
Bogu.
Bogu Ojcu. Zgadza się? Pamiętacie list Efezjan? Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, od którego wszelkie ojcostwo bierze na ziemi swoje imię. Czyli jest Bóg Ojciec i Syn Bóg.
Syn Boży. I Jemu niech będzie chwała w Kościele. Przez Chrystusa Jezusa. Czyli ten Kościół jest również Jego. Należy do Niego. Tak? I On ma Kościół. Filar i podwalina prawdy. I zobaczmy jeszcze 1 Piotra 2,5. 1 Piotra 2,5. Kto jest tutaj nazwany domem? Wierzący. Tak, dom jest zbudowany z cegieł, z kamieni, tak? Tu wierzący są nazwani, ale pojedynczo są nazwani kim? Kamienie żywe. A wszyscy razem tworzą? Jeden wierzący nie tworzy domu. To jest tylko pewien element, kamień. Więc dom to są wierzący razem. Zgadza się? Którzy tworzą pewną budowlę. Duchowy sposób. Nie fizyczny. A Bóg zobaczcie, co jest o Bogu tutaj. Tak. Tak, Bogu, tak, przez Jezusa Chrystusa. Czyli możemy powiedzieć, że Bogu jest chwała w Kościele, bo Kościół jest Jego własnością, tak? Zgadza się? I teraz zobaczcie jeszcze dwa fragmenty mówiące o Kościele i o Bogu. Efezjan 1,22 i 5,23. Wracamy do Efezjan, bo studiowaliśmy go. 1,22. Może od 20 do 22, żeby mieć kontekst. Nawet do 23. Cztery wersety, żeby mieć kontekst. Swoją moc jak Bóg okazał, zobaczcie.
Może od 19 go tam.
No to przeczytaj od 19, dobrze.
I czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy według działania potęgi Jego siły? Okazał ją w Chrystusie, gdy go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich. Wysoko ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem, wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi, który jest jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia.
To co możemy tutaj powiedzieć o Bogu i o Kościele, który jest filarem i podwaliną prawdy? Co o Bogu możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć o Ojcu i o Synu, czy tylko o jednej osobie?
O Ojcu i o Synu.
A gdzie Duch Święty? No, gdzie jest Duch Święty? No.
Wierzących.
No, dokładnie. Popatrzcie. Bóg jest wierzący. Duch Święty jest wierzący. Każdy otrzymał Ducha Świętego. Więc Bóg jest we wszystkim. I w wierzących, i w niebie na tronie siedzi Ojciec i Syn. I ten Kościół należy do Niego. Więc nie tylko Ojciec i Syn, ale również i Duch, który jest w wierzących. Kościół jest podwaliną prawdy. Jest własnością Boga, tak? Czyli Bóg ma swój dom, który jest filarem i podwaliną prawdy. Natomiast zarówno Ojciec, jak i Syn, bo Syna Ojciec uczynił głową kościoła, oblubienicy, który jest ciałem Jego. Już sobie to studiowaliśmy, prawda? Pamiętacie, w jaki sposób Kościół jest ciałem Jezusa? Czyli Jezus to głowa, a Kościół to reszta ciała? Tak wystudiowaliśmy, czy inaczej?
Nie.
Pamiętacie? No. A jak wystudiowaliśmy? W jaki sposób Kościół jest ciałem Jezusa? No jest ten przykład, pamiętacie, w Efezjan on jest podany.
Wszyscy są razem ciałem, ale osobno są członkami. Mm-hmm. A głowa, Chrystus, jest zwierzchnikiem poddani są po prostu mm-hmm. temu, a nie, że to się składa i że głowa plus ciało i to nazywa się czasem mistycznym ciałem Chrystusa razem. Nie tak.
W jaki jak o mężu mówimy, że jest głową?
Tak.
Głową rodziny, tak? Ale to co, on jest głowa, z niego żona odrasta? No nie. Chodzi o to, że jest mąż i żona. W Efezjan jest podane, że Chrystus jest oblubieńcem, a Kościół jest oblubienicą. I on jest jej głową. Dlaczego? Bo on jest decyzyjny. Kościół jest podporządkowany głowie, czyli mężowi przyszłemu, tak? Czyli chodzi o małżeństwo. Głowa, ciało, jak w małżeństwie.
Chodzi o podporządkowanie, chodzi tak. o pozycję, tak?
Dokładnie. Czyli widzimy, że Kościół to są wierzący, tak? I Bóg ma ten Kościół. On należy do Boga, jest własnością Boga. W ten sposób, jak należy postępować w Domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Kościół Boga Żywego, jego własność w tym sensie. Boga Żywego, tego, który jest, który był i który ma przyjść, Wszechmogącego, jak mówi Słowo Boże. Chcecie coś jeszcze dodać do tego, czy jeszcze może bardziej coś dopowiedzieć? Zobaczcie, co mamy dalej. Mamy ten 16 werset, który już sobie omawialiśmy, tak? Ale chciałbym go przypomnieć po prostu przy tej okazji. Jeszcze raz, tak? Czyli mamy, że Bóg objawiony w ciele, tak? Czyli jak? Pamiętacie, jak to studiowaliśmy, czy już nie? Dał się uczynić widocznym w ciele.
W osobie Jezusa Chrystusa.
Tak, w osobie Jezusa Chrystusa. Dał się uznać za sprawiedliwego w duchu. Czyli też sobie to omówiliśmy, pamiętacie? Co powiedzieliśmy o tym? Czy Jezus potrzebował jako takiego usprawiedliwienia?
Nie.
On był sprawiedliwy, ale co trzeba było zrobić?
Ujawniło się.
Ujawniło się. W czym się ujawniło, że był sprawiedliwy? Dokładnie. Żeby był grzesznikiem, to umarłby jak wszyscy i nie mógłby zmartwychwstać. Jak? Ale on się dał uznać za sprawiedliwego, czyli żył, umarł i zmartwychwstał jako dowód na to, że był tym, za kogo się podawał. Czyli Jezus nie potrzebował usprawiedliwienia, bo nie był grzesznikiem, ale potrzebował potwierdzenia, że rzeczywiście taki był. A zmartwychwstanie jest potwierdzeniem jego sprawiedliwości, a nie usprawiedliwieniem jego. Więc o to chodzi w tym fragmencie, tak? Dał się głosić poganom, tak? Żydom, ale również i poganom. Uwierzono w niego na świecie? Uwierzono. Wzięty został w górę do chwały? Wzięty, studiowaliśmy to, tak?
I ukazał się aniołom, tak?
I ukazał się aniołom, tak?
I to, co później się wydarzyło, i to, co po samym zmartwychwstaniu też był widziany przez aniołów.
Tak. Był wszystko widziany przez aniołów, tak. Dał się oglądać aniołom. I też czytaliśmy tam z Jana, z Objawienia, z Piotra. Tak,
bo to można w różnych aspektach patrzeć.
Dokładnie. Słuchajcie, coś jeszcze tutaj macie o Bogu, czy chcielibyście dodać? Jeśli nie, to czytamy 4 rozdział, tak? 4 rozdział czytamy. Kto będzie czytał? Czwarty rozdział? Proszę.
A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów, mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie, zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. Wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Uświęcone bowiem zostaje przez Słowo Boże i modlitwę. Przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą wyszedłeś. Odrzucaj natomiast pospolite i babskie baśnie. Sam zaś ćwicz się w pobożności. Ćwiczenie cielesne bowiem przynosi niewiele pożytku. Lecz pobożność do wszystkiego jest przydatna, gdyż zawiera obietnicę życia obecnego i przyszłego. Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia. Dlatego pracujemy i jesteśmy lżeni, że pokładamy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To nakazuj i tego nauczaj. Niech nikt nie lekceważy Twego młodego wieku, lecz bądź dla wierzących przykładem w mowie, w postępowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdą, pilnuj czytania, zachęcania i nauki. Nie zaniedbuj daru, który jest w Tobie, który został Ci dany przez proroctwo wraz z nałożeniem rąk starszych. O tym rozmyślaj, temu się oddawaj, aby Twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w tych rzeczach, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy Cię słuchają.
Okej. Okay. I co tutaj mamy, słuchajcie, po kolei o Bogu? No. Co Duch mówi?
Tak.
Kto może wiedzieć, co takiego się wydarzy? Tylko Bóg. Nikt więcej. Bóg przez swego Ducha tutaj mówi, że w czasach ostatecznych wielu odstąpi od prawdy. Tak? Okej, okay, to piszemy w Duchu. A co dalej się dowiadujemy o Bogu?
Trzecim, że stworzył
pokarmy.
Pokarmy.
Aby co? Aby można je było przyjmować z dziękczynieniem. I wiecie, ja bym chciał tutaj wrócić do początku Biblii, żeby zobaczyć, czy Bóg stworzył wszystkie pokarmy. Więc są fragmenty, które o tym mówią, słuchajcie. Pierwsza Mojżeszowa, zobaczcie. Sięgamy do pierwszej księgi Mojżeszowej. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział. I mamy wersety 29-30.
Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi, wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daje na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało.
Czyli co Bóg zrobił? Człowiekowi dał jakie rośliny?
Wydające nasienie.
Tak. A zwierzętom wszystko łącznie z trawą. I tak się stało. Tak było w Edenie. Teraz sięgnijmy do kolejnego fragmentu. Pierwsza Mojżeszowa, 9 rozdział. I tu mamy sytuację po potopie, kiedy Noe wyszedł z arki, tak? I Bóg mu też coś powiedział. Zobaczcie, pierwsze 7 wersetów 9 rozdziału. Kto przeczyta? 7 pierwszych wersetów 9 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej.
Błogosławił Bóg Noego i syny jego i rzekł im: rozmnażajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. A strach wasz i bojaźń wasza będzie nad wszelkim zwierzęciem ziemi i nad wszystkim ptactwem niebieskim i nad wszystkim, co się rusza na ziemi i nad wszystkimi rybami morskimi w rękę waszą poddane są. Wszystko, co się rusza i co żyje, wam będzie na pokarm. Jako jarzynę zieloną dałam wam to wszystko. Także mięsa z duszą jego, którą jest krew jego, jeść nie będziecie. A zaiste krwi waszej, dusz waszych, szukać będę. Z ręki każdej bestii szukać jej będę, także z ręki człowieczej. Z ręki każdego brata jego będę szukał duszy człowieczej. Kto wyleje krew człowieczą przez człowieka, krew jego wylana będzie, bo na wyobrażenie Boże uczynion jest człowiek. A wy rozradzajcie się i rozmnażajcie się, rozkładajcie się na ziemi i mnóżcie się na niej. Wtedy rzekł Bóg do Noego i do synów jego.
Dobrze, już. I teraz, co mamy tutaj napisane o... wiemy, kto stworzył zwierzęta wszystkie, nie?
Tak.
Bóg. I teraz, co Bóg mówi do Noego, słuchajcie?
Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm.
Tak jak?
Tak jak zielone jarzyny.
Tak jak jarzyny? Wszystko. Nie mówi wyjątków, nie robi żadnych dla Noego. Nie robi. Bo niektórzy twierdzą, że zrobił wyjątki od początku. Biblia mówi prosto. Wszystkie. Wybieraj. Jedz. Bóg dał wszystko do jedzenia. To, co zrobił z Izraelem, to zrobił z Izraelem potem. Ale Noemu nic takiego nie powiedział.
Czyli wszystko się nadaje do jedzenia.
Tak jest napisane. Tak? Wszystko. Co dasz rady zjeść, to zjesz.
Wszystko, co stworzył Bóg.
Bóg.
Tak?
Bez krwi.
Bo wiemy dzisiaj, że ludzie potrafią mnóstwo rzeczy zrobić i mówią, masz, to jest dobre do jedzenia, tak? A to wcale nie jest stworzone przez Boga, to jest jakaś mieszanka chemikaliów i jakichś tam rzeczy. Nie o tym jest tutaj
nie o tym jest
mowa.
Poza tym w czasach Noego, kto wie, czy fugu nie była trująca.
I nie mówimy o truciznach, tak? No, to trzeba...
Mówimy, zrobić, dzisiaj byśmy to... powiedzieli, mówimy o półproduktach.
Rozsądnie.
Człowiek przygotowywał to, tak? Ale Bóg dał zwierzęta i rośliny do jedzenia człowiekowi. Powiedział wszystko. Nie stawiał tu żadnego wyjątku dla Noego. I to jest bardzo ważne, słuchajcie. Dlaczego? Bo Bóg to stworzył i Bóg dał to Noemu do jedzenia. Czyli tym, którzy przeżyli potop. A my jesteśmy potomkami Noego. Nie chcę być inaczej, słuchajcie. Wszyscy ludzie są potomkami Noego i jego synów, tak? Bardziej jego synów, tak? Ale w tym sensie Noego, bo z jego synów poszedł cały rodzaj ludzki. Okej, więc Bóg stworzył pokarmy, żeby je spożywać z dziękczynieniem. Jest to napisane? Jest. Bóg dał, powiedz, jedz, rozmnażaj się, niech was będzie dużo. Wszystko do jedzenia. Więc teraz, jeśli Paweł mówi, że wszystko można spożywać z dziękczynieniem, to ma rację czy nie? Na podstawie Pisma Świętego mówi, czy to wymyślił?
Na podstawie Pisma.
Na podstawie Pisma Świętego. Bo tak mówi Pismo. A jeżeli masz wątpliwości, to co? Tutaj? Czwarty werset. Tak. Wszystko, co jest Boże, jest dobre. I za wszystko należy, niczego nie należy odrzucać, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Dlatego, że otrzymujesz to od Boga i twoim obowiązkiem jest co? Modlicie się przed jedzeniem?
Tak.
Dziękujecie Bogu? Prosicie tak. O błogosławieństwo, żeby to jedzenie wam na zdrowie wyszło? Bo czasami jemy rzeczy dobawione przez człowieka. Ale mimo wszystko powstały one z rzeczy, które stworzył Bóg, bo jeśli jemy wędlinę, no to jemy ją z mięsa, które, no Bóg stworzył te zwierzęta, tak?
Tak.
Dlatego prosimy o błogosławieństwo przed jedzeniem, dlatego się modlimy przed jedzeniem, dziękujemy Bogu za to jedzenie, tak? Że mamy co jeść. To jest napisane, to jest czysta praktyka naszego życia. I jeden może jeść to, jeden ma wybór, a drugi nie ma wyboru. Stoi jedna potrawa na stole i albo ją zjesz, albo umrzesz z głodu. Nie wszyscy mają tak dobrze jak my, słuchajcie, tutaj w naszym kraju, tak? Ale trzeba pamiętać, że bez względu na sytuację, Paweł to mówi do wszystkich wierzących, tak? Że każdy to, co ma na stole, za to powinien dziękować Bogu i jeść to. Taką historię, taką opowiem, jak to w tej książce o Corrie ten Boom, tam była taka sytuacja, kiedy Żydzi u nich się ukrywali i oczywiście Żydzi mieli ten koszer swój, tak? To już były czasy Nowego Przymierza, ale ci Żydzi tak uważali, tak? tego się trzymali, takie mieli przekonania i mieli do tego prawo, jak gdyby. I teraz była taka sytuacja, że nie było co jeść. Po prostu nie było co jeść. I był kawałek kiełbasy, ale wieprzowy. I jakiś tam był u nich Izraelita, się Żyd ukrywał, no i miał do wyboru zjeść tą kiełbasę albo nie. I nie pamiętam, co tam dokładnie się stało. Kasia, ty pamiętasz? Ale on zjadł tą kiełbasę i doszedł do wniosku, że no lepiej zjeść to nie umrzeć, niż nie zjeść i umrzeć. Tak? Dlaczego? No, stało przed nim jedzenie. Prawda? Są różne sytuacje, słuchajcie, się w życiu ludzi zdarzały. To tak na marginesie opowiadam tą historię, dlatego że ten człowiek no, chciał żyć, chciał zjeść. Natomiast my tutaj mamy wyraźnie napisane do ludzi, którzy są pod nowym przymierzem, że można jeść wszystko, co stworzył Bóg, tylko należy dziękować za to Bogu, tak? I to jedzenie jest dobre do jedzenia, jeżeli Bóg je pobłogosławi. Czyli Bóg stworzył pokarmy, które należy przyjmować z dziękczynieniem, wszystko stworzył. I co? Modlitwa do Niego i Jego Słowo co sprawia? Kto uświęca to jedzenie? Bóg. Bóg jest źródłem uświęcenia. Zobaczcie, Bóg stworzył, Bóg jest źródłem tego, żeby to nam nie zaszkodziło, żebyśmy to zjedli na zdrowie, jak to mówimy, tak? Czyli wszystkiego źródłem jest Bóg, słuchajcie. Dlatego tak czasami bywa, że ludzie potrafią truciznę wypić i ona im nie zaszkodzi. Dlaczego? Tak? Bo Bóg tak chce. Bo Bóg tak chce i nic mu się nie stanie. Bo Bóg jest żywym Bogiem. Tak? Czyli Bóg stworzył wszystko, to wszystko jest dobre, należy to przyjmować z dziękczynieniem, dziękować Bogu za to, co dał, tak? I On uświęca to jedzenie. Czyli Bóg jest źródłem nawet w takich prozaicznych rzeczach, słuchajcie, jak jedzenie, no. W takich zwykłych, prostych, codziennych rzeczach. Bóg jest nawet tu i tu, jak gdyby trzeba zobaczyć, że On jest w tym i to jest ważne, żeby dostrzegać Boga w takich rzeczach również, a nie, że Bóg to się zajmuje jakimiś, wiecie, wielkimi rzeczami, a takimi prozaicznymi kwestiami to nawet nie ma co boku głowy zawracać. No nie. Absolutnie. Ta prozaiczna rzecz nie miałbyś co do garka włożyć, gdyby Bóg tych zwierząt nie stworzył wcześniej. Czy tych roślin nie stworzył. Tak? Jakby ich nie było. Także Bóg się zajął wszystkim. Okej, i teraz słuchajcie, co jest bardzo ważne. Czy to dotyczy Boga Ojca, czy Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego? Kto uczynił człowieka? Co jest napisane? Uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze.
26?
Pierwszy rozdział, tak? Pierwsza Księga Mojżeszowa. Pierwsza Księga Mojżeszowa, tak? Dwudziesty szósty werset pierwszego rozdziału. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Dalej.
I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.
Czyli Bóg,
cały Bóg.
Cały Bóg stworzył człowieka. Tak jak cały Bóg stworzył rośliny, zwierzęta, tak? Czyli możemy to powiedzieć zarówno o Ojcu, Synu, jak i Duchu Świętym, tak? Zgadzacie się z tym? Pasuje wam to? Okej, w takim razie. Okej. Coś chcecie tutaj dodać? Możemy iść dalej? Co jeszcze mamy, słuchajcie, tutaj o Bogu? Bardzo ciekawego, ważnego. Tak. Co mamy w dziesiątym, słuchajcie?
Jest Bogiem żywym, jest zbawicielem wszystkich ludzi.
Tak.
Wierzących, że w nim należy pokładać nadzieję.
Tak.
W nim wierzący pokładają nadzieję.
W nim wierzący pokładają nadzieję. A on jest Bogiem żywym, to już sobie powiedzieliśmy, tak? Z Bogiem żywym. I teraz zobaczmy sobie po kolei, dlaczego jest Bogiem żywym, zbawicielem wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. Bo są różne teorie na ten temat, tak? Ale my chcemy sobie zobaczyć, co Słowo Boże mówi, co można poprzeć. Bo uniwersaliści mówią, że Bóg jest zbawicielem wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. Tak? Czyli Bóg jest zbawicielem, czyli zbawi wszystkich ludzi.
Z naciskiem właśnie.
Tak. Zwłaszcza wierzących, tak? Czyli tutaj uniwersaliści widzą to, że Bóg zbawi wszystkich ludzi. Ale co to oznacza tutaj? Że Bóg jest zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Co mówi tekst Słowa Bożego? Chciałbym, żebyśmy przeczytali, że jest zbawicielem wszystkich ludzi. Co to oznacza? Zobaczcie, Rzymian 1,16. Przypomnijmy sobie, bo już my to omawialiśmy przy tej okazji, ale jeszcze raz. Rzymian 1,16. Tutaj Rzymian będzie bardzo pomocny. Rzymian 1,16.
Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest to na mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka.
Dalej.
W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane. Sprawiedliwy będzie żył z wiary.
Właśnie. I teraz co tutaj widzimy? Ewangelia Jezusa Chrystusa jest mocą ku zbawieniu. Czyli ona jest informacją, która prowadzi do zbawienia człowieka. Tak? Najpierw Żyda, potem
Greka.
Czyli każdego człowieka. Bo tak jak wiemy z listu do Rzymian, tam siedzieli ludzi na Żydów i resztę. I ta reszta jest nazwana Grekami. Tak? Pamiętacie list do Rzymian? Taki był podział. Więc teraz Bóg jest... Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę. Jak to jest napisane, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Na czym polega sprawiedliwość Boża? Bo dalej Paweł mówi, tak? Że co? Że wszyscy są grzesznikami. Zarówno Żydzi, jak i poganie. I sprawiedliwość Boża objawiła się na tym, że Bóg usprawiedliwia z wiary, żeby nie było uczynków, żeby nie było, że różni ludzie mają różne możliwości. Tak?
Zasługi.
Zasługi różne. Sprawiedliwy jest Bóg. Wszystkich przez wiarę. Nieważne, jaki byłeś, możesz zostać usprawiedliwiony przez wiarę w dzieło Jezusa Chrystusa. I to jest sprawiedliwe. Bo każdy ma równe szanse. I ten, co uważa, że nic złego nie zrobił, musi zobaczyć swoje grzechy, tak? Tak? Musi zobaczyć, że jest grzesznikiem, jak i ten, co wie, że jest grzesznikiem, tak? On powie, no ale ten to ma łatwiej, bo on mniej popełnił grzechów. Nie. Bóg mówi, każdy jest grzesznikiem. I to jest sprawiedliwe, że wszyscy mają równe szanse. Każdy może zostać usprawiedliwiony przez wiarę. Bez wyjątku? Jest Bóg zbawicielem wszystkich ludzi?
Jest.
Dokładnie. I jeszcze zobaczcie kolejny fragment. Ten sam list, trzeci rozdział, 21-25. Przypominamy sobie, słuchajcie, fundamenty wiary. Trzeci rozdział, 21-25.
A teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczył zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to,
że w cierpliwości Bożej odpuścił popełnione. Tak. Pobłażliwie odniósł się tutaj jest w Warszawce, a to znaczy odpuścił Biblii Gdańskiej przedtem popełnione grzechy. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.
Dokładnie. Czyli Bóg jest zbawicielem wszystkich ludzi w jakim sensie?
Że kto wierzy, to jest zbawiony.
Każdemu daje szansę. Tak? Bóg jest zbawicielem, bo Jezus umarł nie za wybrańców. Jezus umarł za każdego człowieka, za każdego grzesznika, jak mówi list do Rzymian. I każdy ma otwartą drogę do zbawienia. Pytanie, czy ją przyjmie.
Czy uwierzy Bogu.
Tak, czy uwierzy Bogu.
Jest zbawicielem wszystkich nie dlatego, że zbawi wszystkich, tylko dlatego, że każdy ma szansę być zbawionym.
Tak. Dokładnie. Każdy ma możliwość być zbawionym. Dlatego jest zbawicielem wszystkich ludzi. A zwłaszcza wierzących. Więc teraz zobaczmy sobie, dlaczego zwłaszcza wierzących jest zbawicielem. 1 Jana 5,9. 1 Jana 5,9. Dalej.
Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z Niego kłamcę, bo nie uwierzy w świadectwo, które Bóg dał o swoim Synu. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem...
Dobrze, już. Już, tak. Co tu mamy, słuchajcie? Kto, kto wierzy w Syna, co ma? Ma życie już. Już ma. Już ma życie. Bo uwierzył. Zgadza się?
Tak.
Wróćmy do Rzymian. Wróćmy do Rzymian. Do 4 rozdziału teraz. Czwarty rozdział, 1-8 wersetów. Okej. Więc co tu mamy, słuchajcie? Już mówimy o Abrahamie już. Jeszcze zanim przymierze na Synaju zostało zawarte. Pamiętacie? Co musiało się stać w życiu Abrahama, żeby Bóg go uznał za sprawiedliwego?
Uwierzyć Bogu.
Czy Abraham był grzesznikiem, zanim uwierzył Bogu? Poczekaj, nie o to mi chodzi. Był grzesznikiem i umarł grzesznikiem, w tym sensie, że jak gdyby nie był doskonały, tak? Ale co? Jak Bóg mu powiedział, wyjdź.
Czy był posłuszny Bogu? Był.
Był posłuszny. Bóg powiedział, wyjdź, zostaw rodzinę i on nie wiedział w ogóle, dokąd wychodzi.
Tak.
Ale Bóg powiedział, wyjdź i on się spakował i poszedł. I nie pytał Boga. Pokazał posłuszeństwo, ale jeszcze nie był usprawiedliwiony. Ale kiedy Bóg mu powiedział, spójrz na niebo i spójrz na ziemię i takie będzie twoje potomstwo. On nie miał ani jednego syna, Sara była bezpłodna. Uwierzył Bogu? Uwierzył. Do tego było potrzeba potężnej wiary. I on uwierzył i Bóg powiedział, to jest to. Abraham, jesteś sprawiedliwy w moich oczach. Zgadza się?
Tak.
I teraz sprawiedliwy był Abraham uznany. I Dawid co mówi? Dawid to potwierdza, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg
nie policzy jego grzechów. Powie tak, uważam cię za sprawiedliwego. Ale na podstawie czego? Wiary w Boże Słowa, nie uczynków. Bo Abraham był człowiekiem pobożnym. Ale ma się czym chlubić tym przed Bogiem? Nie. Przed ludźmi owszem, można, ale nie przed Bogiem. Bo Bóg go uznał za sprawiedliwego na podstawie wiary. Nie patrzył na jego uczynki, tylko patrzył na to, czy on uwierzył w słowa Boga. Czy on uznał Boga za prawdomównego. Bóg coś mówi. Bóg mówi do nas przez swoje słowo. Pytanie, czy my w to wierzymy. Czy powiemy, a wiesz, a tu się nie zgadza, tu się nie zgadza. To ty nie wierzysz Bogu.
Nauka mówi inaczej.
To ty nie wierzysz Bogu. To jaki ty masz fundament? Co jest twoim fundamentem? Program w telewizji? Książka naukowa, jak oni sami dziś piszą to, jutro zmienili zdanie, bo coś nowego znaleźli. Oni sami nie są pewni. Co jest twoim fundamentem? Czy masz fundament, czy pływasz? Więc uwierzyć w słowa Boga, Abraham uwierzył, jak mu Bóg coś powiedział. My mamy dużo więcej, słuchajcie. My mamy całą Biblię, w którą możemy wierzyć. Abraham musiał uwierzyć w jedną rzecz. My mamy więcej. Więc ten, kto uwierzył, jest usprawiedliwiony przez Boga? Jest napisane, Bóg nie policzy mojego grzechu. Zobaczcie jeszcze 5.1, z tego samego listu 5.1. Piąty rozdział, pierwszy werset.
Będą więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Więc powiedzcie mi, jak rozumiecie zwłaszcza wierzących? Wszystkich ludzi zwłaszcza wierzących, co? Więc zwłaszcza ich, bo to się stało faktem. Bóg jest zbawicielem wszystkich ludzi. On chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Ale on jest zwłaszcza zbawicielem wierzącym, bo to już się stało faktem. I to mamy w Słowie Bożym. Ten, kto uwierzył, już jest zbawiony. Już ma pokój z Bogiem.
To słowo zwłaszcza najwięcej, to jest ma lista, oznacza najbardziej przede wszystkim.
Przede wszystkim wierzących. No bo ci już są zbawieni, już są usprawiedliwieni. Bóg już im darował wszystkie grzechy. Ale Bóg jest również zbawicielem wszystkich ludzi. Dlaczego? Bo każdy ma otwartą wrogę. Pytanie, czy to zrobi.
No bo co z tego, że Jezus jest ratunkiem, jeżeli ty nie uwierzysz? Co to dla ciebie będzie ostatecznie znaczyło? To nie zmienia faktu, że Jezus tym ratunkiem, tym Zbawicielem jest. Ale dla ciebie nic to nie pomoże, bo ty nie uwierzyłeś. A dla tych, którzy uwierzyli, to nie dość, że Jezus jest Zbawicielem, to jeszcze stało się to czynne w moim życiu. Zbawił mnie. Uratował od wiecznego potępienia.
Tak. I teraz pytanie, słuchajcie. Bóg jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Czy mówimy o którejś osobie Boga, czy o wszystkich, czy może o dwóch, nie wiem, jednej? Jak myślicie?
No już mówiliśmy chyba o tym, tak? Odnośnie zbawienia, że i Ojciec, i Syn.
A Duch?
Też wynika to pośrednio. No.
Zobaczcie, Ewangelia Jana 16, 16, 8, 10. Ewangelia Jana 16, 8, 10.
Sprawiedliwości, bo idę do mego Ojca i już więcej mnie nie zobaczycie. A o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony.
Duch Święty przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. To jest dzieło Boże, żeby ludzie zobaczyli, że są grzesznikami. Słuchajcie, każdy w swoim życiu, to co mówi Pismo Święte tutaj, mówi jedną ważną rzecz. Bez względu na to, czy ten człowiek mieszka w dżungli amazońskiej, i w życiu białego człowieka nie widział. Czy mieszka w Polsce, czy mieszka w Chinach, czy gdziekolwiek na świecie, to przyjdzie taki dzień w swoim życiu, że Bóg mu pokaże jego grzeszność i pokaże mu drogę rozwiązania. Może to zrobić przez ewangelistę, ale może to zrobić w nadprzyrodzony sposób bez pośrednictwa ludzi. Pytanie, co człowiek z tym zrobi?
Mnie dręczy jeden temat, z tym jesteśmy zbawieni, bo tutaj Rzymian 5:10. Jeśli tak? Będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego syna, tym bardziej będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie.
Będziemy co?
Ocaleni.
Przez jego śmierć i przez jego życie. Dlaczego? Bo Jezus umarł i zmartwychwstał.
Tak, ale zbawienie jakby, czyli ocalenie jest w czasie przyszłym.
Tak, ale o jakim ocaleniu jest mowa? Bo to chodzi o list do Rzymian, słuchaj. Ja, no w skrócie ci wytłumaczę. Chodzi o to, że Jezus umarł, przelał krew, żeby usprawiedliwić z grzechów, jako ofiarę. Ale teraz nie byłoby zmartwychwstania, gdyby on nie był pierwszy. Bo to jest pierwocina, czyli pierwszy plon zmartwychwstałych. Jezus zmartwychwstał pierwszy, a list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, cały rozdział opisuje zmartwychwstanie w ciele. Że tak jak Chrystus zmartwychwstał, tak i my w dniu Jego przyjścia. Czyli my jeszcze nie zmartwychwstaliśmy, żyjemy w tych ciałach. Więc dostąpimy zbawienia przez życie Jego, nie jest w kwestii usprawiedliwienia z grzechów, a w kwestii ostatecznego zbawienia, czyli otrzymania nowych, uwielbionych ciał i bycia z Bogiem w wieczności. O tej kwestii tutaj jest napisane. Czyli my jesteśmy już zbawieni. My jesteśmy usprawiedliwieni z grzechów i trwamy w wierze. Ale nasze zmartwychwstanie należy do przyszłości i nasze przebywanie z Bogiem bezpośrednio należy do przyszłości, bo Nowe Jeruzalem to jest przyszłość. Tysiącletnie Królestwo to jest przyszłość. W tym sensie jeszcze nie jesteśmy zbawieni, że nie otrzymaliśmy nowych ciał i nie jesteśmy jeszcze z Bogiem. O tej kwestii tutaj jest mowa. A nie o tym, że możemy być zbawieni albo nie, że na dwoje, wiesz, tam, jak to mówią, babka wróżyła. Nie o to chodzi. Nie, my jesteśmy zbawieni, tylko nie dostąpiliśmy jeszcze zmartwychwstania i trwamy w wierze. Pielgrzymujemy w oddaleniu, jak mówi list do Koryntian. Rozumiesz czy nie? Więc zbawienie to jest wiele kwestii i teraz ważne, żeby patrzeć na kontekst i nie mieszać ich. Niektórzy mówią, że ty jesteś zbawiany, tak? Niektóre nauczania mówią, nie wiem, Kościół prawosławny na przykład tak naucza, że jesteś zbawiany ciągle w tym życiu. Nie, ty jesteś zbawiony, bo Jezus umarł i zmartwychwstał. Tylko ty czekasz na to, co ma nastąpić i trwasz w wierze. Ale masz to obiecane, bo Bóg jest prawdomówny. I dlatego tam jest napisane, że przez życie Jego, dlaczego? Bo On zmartwychwstał. A skoro On zmartwychwstał, to my wierzymy, że zmartwychwstaniemy z Nim. Będziemy razem z Nim. Że On jest pierwszy, a my potem, jak mówi list do Koryntian. Więc widzimy, że Duch Święty jest tak samo tym, który co? Jest zbawicielem wszystkich ludzi? Przekonuje o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie? Każdy człowiek w swoim życiu widzi swoją grzeszność. I tylko pytanie, co z tym zrobi, co Duch Święty mu pokaże. Czy przyzna się przed Bogiem? Tak, Boże, jestem grzesznikiem. Nic nie jestem w stanie z tym zrobić, bo dziś to zrobię lepiej, a jutro znowu się powtórzy. I będzie tak w kółko Macieju. Albo będzie się usprawiedliwiał i robił w to miejsce coś lepszego. I sam przed sobą się usprawiedliwiał, bo przez Bogiem się nie usprawiedliwi. Albo powie, że tak, jestem grzesznikiem, Boże ratuj. I odpowie, przyzna, o grzechu został przekonany, bo nie uwierzył, że Jezus Chrystus, dopóki człowiek się sam usprawiedliwia, nie uwierzył, że Jezus za niego umarł. On nie jest w stanie uwierzyć w to, że Jezus za jego grzechy umarł. No bo skoro On umarł, to po co ja mam się sam usprawiedliwiać? Po co moje dobre uczynki do poprawy, żeby Bóg na mnie lepiej spojrzał, niż Jezus umarł? Wystarczy uwierzyć i żyć nowym życiem. Jezus zmartwychwstał tak samo. I władca tego świata został pokonany. To są wszystko prawdy podstawowe, fundamentalne, które pokazują, jak odpowiadamy na Boży głos. I to, że każdy człowiek, tak jak Biblia mówi, przez Ducha Świętego zostanie przekonany o grzechu. Nie, Bóg nie będzie próbował tego robić. Bóg to zrobił. I robi cały czas, dopóki czas łaski trwa. Więc zarówno Ojciec, Syn, jak i Duch działają w dziele zbawienia i oni są zbawicielem jako Bóg, zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Duch Święty zamieszkuje w wierzącym i tym samym potwierdza dziecięstwo Boże. Więc kiedy czytamy, Bóg jest zbawicielem wszystkich ludzi, mamy na myśli nie samego Ojca, ale Ojca, Syna i Ducha Świętego, Trójjedynego Boga. I to jest ten prawdziwy Bóg, który się nam jawi na kartach Biblii. Ten prawdziwy, bo jeżeli uwierzymy w jakiegoś innego, to jesteśmy zgubieni. Bo wierzymy w wytwór swojej wyobraźni. Nie? Więc możemy sobie zapisać, że jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zarówno w Ojcu, Synu, jak i w Duchu Świętym, prawda?
List do Efezjan mówi, albowiem łaską zbawieni jesteście. List do Tytusa mówi, zbawił nas nie do uczynków sprawiedliwości, czyli kilka razy Pismo używa tego wyrażenia w kontekście wierzących w czasie dokonanym. W czasie dokonanym. Co ciekawe nawet, taka ciekawostka, ten werset z listu Tytusa, 3:5, to też w Biblii Świadków Jehowy jest tak samo. Zbawił nas nie dla uczynków, ale zbawił nas. Jest tam tak samo. To warto użyć, gdy się rozmawia ze świadkami, dlatego że oni nie uznają czegoś takiego, że ty jesteś zbawiony, bo to trzeba sobie wypracować i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jest u nich nawet w tej ich błędnej Biblii, ale nawet u nich to jest w stronie dokonanej. To jest ważne, bo rozmawiałam i w tym temacie sprawdzaliśmy, no i nie mają na to odpowiedzi. Dlaczego tutaj jest, że już zbawił nas, Paweł pisze do Tytusa.
Okej, jeszcze zobaczmy sobie kilka fragmentów na to, że jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. 1 Tymoteusza 2,6, zobaczmy, co jest napisane. To jest to samo, tak? Jezus wydał samego siebie na okup. Czyli mówiliśmy, że to jest kolejny fragment z tego samego listu, który potwierdza to, co już omówiliśmy, prawda? Że Bóg stał się Zbawicielem przez Syna. Tak? Zobaczcie, Hebrajczyków 2,9. Przeczytajmy sobie, bo to są ważne miejsca. Hebrajczyków 2,9. Wiecie, to jest na tej zasadzie. Ktoś, kto jest zbawiony, po co my to studiujemy w tym momencie? Jeżeli ktoś już jest usprawiedliwiony z grzechów, to musi pamiętać, co się wydarzyło na Golgocie i żeby mieć świadomość, że wytrwanie w wierze jest tak samo istotne jak uwierzenie. Bo nie wszyscy w wierze chcą trwać. Natomiast ten, kto nie uwierzył, musi mieć świadomość, że Duch Święty przekonuje, ale ty dokonujesz wyboru. Jeśli dokonasz złego wyboru, jeśli nie odpowiesz na Boże zawołanie, będziesz potępiony. Dostaniesz zapłatę za swoje życie. A zapłatą za te, w cudzysłowie, dobre uczynki z całego życia, za te wszystkie rzeczy, które się zrobiło w swojej głowie dobre, tak? Bóg ci pokaże intencje, Bóg ci pokaże te złe rzeczy, pokaże ci, że one się nie równoważą i otrzymasz wypłatę. A wypłatą jest wieczne potępienie według Słowa Bożego. I teraz pytanie, czy wierzysz Bogu? No bo ktoś powie, to ja wierzę w to, co chcę wierzyć z Biblii.
Nie będę się przejmował.
Czyli nie wierzysz Bogu. Król Saul też otrzymał polecenie od Boga i on uznał, że no, on wykonał polecenie Boże. Agag żyje. No to jakim cudem Agag żyje, skoro Bóg mówił zabić wszystkich? No to on nie wykonał Bożego polecenia. Dlaczego? Bo on wziął sobie tylko to, co mu pasowało. Tak samo ludzie czytają Słowo Boże i biorą to, co im pasuje, a to, co im nie pasuje, nie biorą. Nie wierzą Słowu Bożemu, bo Bóg powiedział wszystko i to, i to.
I to Saul wziął praktycznie większość z tego polecenia Bożego.
Mało zostało. Tak? A Bóg mówi, nie posłuchał się mnie w ogóle. Czyli nie ma czegoś takiego jak 90% posłuszeństwa, tak? To
jest... List Jakuba mówi, bo jeśli wypełnisz wszystko, a uchybisz w jednym, tak jakbyś był winien
wszystkiego. To jest, a nie posłuszeństwo. Więc popatrzcie, co jest bardzo ważne. Bóg przekonuje, Bóg jest Zbawicielem i ty musisz to przyjąć. A jeśli przyjąłeś, trwać w tej wierze, tak jak Abraham trwał w wierze. Zobaczcie Hebrajczyków 2:9.
Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i przyciął za cierpienie śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich.
Aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. Z łaski Boga dla nas. Nam się łaska okazała. Tytusa 3:5.
Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego.
Z miłosierdzia. Bo my, słuchajcie, my swoje życie, każdy z nas miał swoje życie, zanim się opamiętał. I nie wierzę, że wszyscy uważaliście, że jesteście tacy, wiecie, do niczego, tacy źli.
No nie.
No zdarza wam się złe, ale i dobre się też zdarza, tak? Czyli byliście w swoich oczach w porządku, nie? Ale Bóg w swoim miłosierdziu okazał łaskę, powiedział, okej, nawet na to, to wam też daruje, te myślenie o sobie takie wspaniałe. I miłosierdzie okazał, kiedy pokazał ci te grzechy, Panie Boże, co ja myślałem o sobie, nie? Przeżyliście to.
Już te dobre rzeczy nie wyglądały.
I teraz wtedy dopiero człowiek doświadcza świadomości, Boże, jako ty mi łaskę okazałeś. Tyle czasu mnie znosiłeś w moim wyobrażeniu o sobie, nie? Bóg okazał miłosierdzie. I przez Ducha Świętego, którego wylał obficie, wylał na każdego, nie? Więc Bóg zbawił ludzi.
Apostoła tak? Pawła, co przecież czytaliśmy.
On w pierwszym mówi, rozdziale.
Na mnie, żeby to na mnie było pokazane, bo zobaczcie, jaki byłem i jaką Bóg łaskę mi ukazał.
Jak człowiek zaczyna widzieć swój prawdziwy stan przez działanie Ducha Świętego, to wtedy rzeczywiście okazuje się łaska Boża. I Duch Święty przekona każdego. Dlaczego? Bo Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Pytanie, co z tym każdy człowiek zrobi? Decyzja należy do człowieka, nikt nie jest maszyną. Ale potem ten ktoś nie ma nic na swoje usprawiedliwienie przed Bożym sądem. Dlaczego? Bo to wszystko zostanie przypomniane, pokazane. Będzie na tacy. Nie będziesz mógł nic powiedzieć. Dlaczego? Bo uświadomisz sobie, że Bóg zrobił wszystko. Tak? Znosił cię w swojej cierpliwości przez całe twoje życie, a ty nic z tym nie zrobiłeś. Prowadził cię do opamiętania przez swoją cierpliwość, nic z tym nie zrobiłeś. Bo Bóg jest Zbawicielem wszystkich ludzi. I chwała Mu za tych, których już zbawił, bo to są ci, którzy już uwierzyli. Macie coś jeszcze? Chcielibyście dodać coś? Jakiś temat z tego rozdziału poruszyć? Jeżeli nie, to podsumujmy sobie dzisiaj. Bo mamy dwa rozdziały, nie zdążymy ich zrobić, a jeden jak zaczniemy, to nie na spokojnie go zrobimy, więc wolałbym nie pędzić. Wolę jeszcze jedną lekcję na te dwa rozdziały poświęcić, żebyśmy sobie się skupili nad tym materiałem i jeszcze się tam rozkoszowali tym, jaki jest Bóg, bo wiecie, to jest naprawdę wspaniałe, nie? Także podsumujmy sobie, czego dzisiaj się dowiedzieliśmy o Bogu.
Jest Bogiem żywym.
Czyli?
Żyje.
Żywym dosłownie.
Żywym, bo żyje. Działa.
Nieboszkiem.
Tak. Tak. Działa, tak?
Tak. Kościół jest jego własnością.
Tak. W jakim sensie? Jako oblubienica syna.
Tak. Kościół Boży.
Tak. Kościół Boży.
Na Boży.
Tak.
Jest Zbawicielem dla wszystkich ludzi, a zbawił już wierzących. Tak jakby na czynniki pierwsze rozbierając. Zbawienie jest dla każdego, ale nie każdy uwierzy.
Co jeszcze? No, właśnie, bardzo ważne.
Wszystko można jeść z dziękczynieniem.
Takie źródło uświęcenia. Mhm.
No. Co jeszcze?
Mama, a pięć odjąć.
No. Zobaczcie jeszcze jeden fragment. Dzieje apostolskie. Teraz mi się przypomniał. Bardzo fajny fragment. Naprawdę super. Dzieje apostolskie 20-28. Dzieje apostolskie 20-28. Tak, jeszcze fragment do tego, dlaczego Kościół jest.
Też o tym pomyślałem przed chwilą. Mm-hmm.
Świetny fragment, nie?
Miejcie pieczę o samych siebie, o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną Jego krwią.
Własną Jego krwią. Zbór pański. Wiecie, to jest piękny fragment, który pokazuje, że Pan jest Bogiem. Bo Pan, nikt tu nie kwestionuje, że chodzi o Boga. Pan. Tak? Ale Jego własną krwią. Czyli jest Bogiem żywym, ma Kościół, stworzył wszystkie pokarmy i teraz jak mamy podejść do tych pokarmów?
Z dziękczynieniem.
Spożywać z dziękczynieniem.
Tak, spożywać z dziękczynieniem.
Cieszyć się, że są.
Tak, dziękować Bogu za jedzenie. Wiedzieć, że On to jedzenie uświęca. Dlatego się modlimy. I co jeszcze? Jak Bóg się objawił? Tak, 3:16. W Jezusie Chrystusie. W Synu Bożym. W 16 wersecie, tak jak mówiliśmy, mamy pełną Ewangelię. O Jezusie, który przyszedł, Bogu, który przyszedł w ciele, dał się uznać za sprawiedliwego, umarł i zmartwychwstał, tak? Dał się głosić wśród pogan, dał się zobaczyć aniołom, uwierzono w Niego na świecie i jest w górze w chwale. Pełna Ewangelia, słuchajcie. W jednym wersecie.
Tyle treści, a czyta się przez 10 sekund. Zaledwie, nie?
Tak. A ile wspaniałej treści jest w tym. Jeszcze... W 4:6 nie powiedzieliśmy sobie, chyba powiedzieliśmy albo ja umknąłem, że ma swoich sług, bo sługa Jezusa Chrystusa, czyli Jezus Chrystus ma swoich sług. To dotyczy Syna, tak? Jezus Chrystus ma swoich sług. I nie tylko Paweł był Jego sługą, ale każdy, kto jest posłuszny Bogu. Tu chodzi o apostołów. Co jeszcze się dowiedzieliśmy? Że jest Bogiem żywym, tak? Że żyje, że nie jest podobny do żadnego tworu rąk ludzkich, tak? Bo go nie można z niczym porównać. Bóg mówi, z czym mnie porównacie? No z czym? Z tym Bożkiem? Powiecie, że to ja? Pamiętacie, jak Izraelici ulepili cielaka i nazwali go Jahwe, powiedzieli, to jest nasz Bóg, to Bóg się rozgniewał, tak? Więc no nie można go z niczym porównać, bo to nie jest, to Bóg jest duchem. Tak? Boga nikt nigdy Ojca nie widział. Syn Boży był na ziemi, ale nie mamy opisane, jak dokładnie wyglądał. Jest napisane tylko, że nie wyglądał jakoś niesamowicie, tak? W Izajasza jest napisane, że taki wygląd był Zwykły, tak? Nienadzwyczajny. Ale nie mamy opisane, że miał takie oczy, więc nie możemy tworzyć żadnych obrazów. Dlaczego? Bo żebyśmy nawet chcieli zobrazować Jezusa, to w Biblii nie ma plastycznego obrazu Jezusa. Mamy to o Synu Bożym, co jest potrzebne. Tak? Taki obraz, obraz osoby, charakteru, postawy, a nie fizjonomii.
Darek,
tak?
Bóg specjalnie chyba, kiedy Duch natchniewał tych, którzy spisywali słowo i apostołów, i ewangelistów, to chyba specjalnie nie pisali właśnie wyglądu Jezusa, żeby w przyszłych pokoleniach nikt nie tworzył sobie obrazów kultu.
Wszystko zostało zrobione celowo. W Biblii jest wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Więc nawet jeśli ktoś się chce powiedzieć, no ale Jezus chodził po ziemi, tak? No to był człowiekiem, to można go zobrazować. No to dobrze, to skąd wie, że to jest obraz tego Jezusa? Przecież w Biblii nie ma, tak? Chyba, że komuś coś się przyśniło, ktoś miał jakieś widzenie, coś, ale to jest jego widzenie, a nie Biblia.
No można powiedzieć, że
ta osoba, którą on widział, to jest ten Bóg, ten Jezus.
No był człowiekiem.
Dokładnie. Więc to jest bardzo ważne, słuchajcie, że Bóg mówi, że mnie z nikim nie można przyrównać, a nawet Syn Boży nie wiemy, jak wyglądał. My nie wiemy. Apostołowie wiedzą. Ręce nasze go dotykały, słowa żywota. A oni opisali w Biblii to, co uznali przez Ducha Świętego zawarte napisania. I nikt nie pisał, jak dokładnie wyglądał nawet Jezus Chrystus. My go zobaczymy takim, jakim jest w rzeczywistości teraz. Jan go widział w widzeniu, tak? Ale nie mamy opisane dokładnie, więc wszystko to, co tworzy człowiek...
Nie jest to nam w tej chwili potrzebne do
tak,
niczego.
Więc to jest bardzo ważne, że Bóg jest Bogiem żywym, ale nie należy tworzyć żadnych obrazów Boga. Dlaczego? Bo nikt nie wie, jak On wygląda.
Obrazy są bardzo chwalne.
No i to jest wytwór wyobraźni ludzkiej, no bo nie Biblii. No bo nie Biblii, to jest wytwór ludzkiej wyobraźni. Popatrzcie sobie na obrazy różne, rzeźby. Na każdej z nich ten Jezus jest inny. Inny jest. Dlaczego? Bo inny rzeźbiarz, inne wyobrażenie. Inna twarz.
Inna dlaczego? Długość włosów.
Inna długość włosów. Inny raz, kolor oczu.
Raz jeden ksiądz mnie przekonywał, że przecież to nie ma znaczenia. Mówię, jak to nie ma znaczenia. Jak przyjdę do Pana jutro i Pan będziesz inaczej wyglądał, to ja powiem, że Cię nie ma, nie? Mhm. To nie Ty.
No dobrze, ktoś mnie namaluje, tak? I namaluje mnie, nie wiem, bruneta z brodą, takiego z długimi włosami, powie, to jest Darek. Dlaczego? To nieważne, jak on wygląda. Słuchaj, to jakiś absurd. Nie? No ja to jestem ja i chciałbym, żeby wyglądać tak, jak wyglądam. Ja nie, żeby ktoś kogoś tam namalował i powiedział, to jesteś ty. No jeszcze jak moja córka mała narysuje mnie i powie, to jesteś ty, tato, no to zrozumiem to, tak? No bo ona nie umie jeszcze tego przekazać, tak? Ale dorosły człowiek, który chce oddawać jak gdyby cześć czemuś, no to Biblia mówi wyraźnie, że nie tędy droga, nie? Bo Bóg jest żywy, ale nikt nie wie, jak wygląda. I nie można go z niczym porównać, bo on jest stwórcą wszystkiego. Co jeszcze chcecie powiedzieć?
Znowu. Święty wyraźnie uprzedza, co będzie w czasach ostatecznych.
Tak. Bóg ostrzega przez Ducha Świętego, że będzie gorzej, nie lepiej. Nie lepiej, a gorzej będzie. Czasy ostateczne trwają od kiedy?
Od
wylania Ducha Świętego. Czasy ostateczne zaczęły trwać, tak? I my żyjemy w czasach ostatecznych. I możemy patrzeć na to, co się dzieje. Ciekawe, że Paweł już to widział, bo żył w czasach ostatecznych. I my to widzimy, bo Duch Święty mówi, że w czasach ostatecznych tak będzie. A że jest coraz gorzej, że to jest coraz bardziej widoczne dzisiaj, tak? No to inna sprawa, tak? Ale to widzimy. Bóg ostrzega, żebyśmy się nie spodziewali, że będzie lepiej. Tak? Bo Bóg mówi, że nie będzie lepiej. Bo dzisiaj niektórzy chcą polepszyć świat. A Bóg mówi, że nie tędy droga. Ten świat jest przygotowany dla ognia, a nie na odbudowę. Dlatego Bóg stworzy nową ziemię i nowe niebo. Okej. Okay. Słuchajcie, to w takim razie kończymy. Chyba, że ktoś jeszcze coś chce dodać. Pytania, skajpowcy. Całun turyński odpada, Wojtek, tak. Całun turyński odpada. On nie jest potwierdzony, ten całun turyński. Nawet naukowcy się ze sobą nie zgadzają.
Ja kiedyś żartowałem, że z kolegą, żeby sklonować.
Ale kiedyś miałem bardzo poważną w ogóle rozkminę na ten temat. I potem sobie myślę tak, bo skoro nie można czynić żadnych rzeźb, rycin, obrazów i tak dalej, no to jak Jezus mógł, bo tam oni to udowodniają na milion różnych takich dziwnych sposobów. Nie wiem, czy się interesowaliście kiedyś tą historią.
Troszeczkę.
Problem polega na tym, że całun turyński to jest, że cały Jezus był przykryty, tak? Biblia temu zaprzecza, bo powiedzieli, że zawój głowy był oddzielnie, a reszta była oddzielnie, więc głowę miał zawiniętą oddzielnie, więc całun turyński odpada, bo Biblia zaprzecza temu. Sama Biblia temu zaprzecza. Okej, słuchajcie.